co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiejszą audycję podzieliłam na dwie części. W pierwszej spotkamy się z przewodniczącym terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze, Tomaszem Lechmanem. W drugiej części audycji gościem będzie adwokat Miłosz Zawieja, który omówi różne zagadnienia prawne bezpośrednio związane z dziećmi. Być może już Państwo wiedzą, że od ponad pół roku Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ma nową siedzibę, kontynuuje swoje statutowe działania i oczywiście prowadzi nowe projekty. Sprawdzimy również, ile obecnie kobiet z dziećmi znajduje się pod opieką Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka.
Jeżeli chodzi o zmianę siedziby, to faktycznie od sierpnia zeszłego roku jesteśmy już w nowym miejscu. To, co zauważamy my, ale też i nasi podopieczni, to przede wszystkim komfort. Jesteśmy w budynku suchym, ciepłym, no i też dużo większym, bo wszystkie pomieszczenia są po prostu większe. To też powoduje, że możemy więcej działań realizować i tak jak formę schronienia, którą możemy realizować w troszkę większej ilości niż na poprzedniej siedzibie, to okazuje się, że chyba była taka potrzeba, ponieważ na dzisiaj z 10 dostępnych pokoi mamy zajęte 9. Są to kobiety z dziećmi lub same kobiety akurat w jednym przypadku jednego pokoju, a tak to są kobiety z dziećmi, albo są u nas krótko, albo do roku, w zależności od sytuacji i miejsca, w którym się znajdują, bo prowadzimy ośrodek interwencji kryzysowej, gdzie można być do 3 miesięcy, a obok również dom samotnej matki, gdzie można być do roku. I są to osoby, które doświadczają różnych sytuacji i przemocy, i bezradności, i bezdomności, ale ta bezdomność nie wynika z tego, że nie mają się gdzie podziać, tylko rodzina lub partner z jakiegoś powodu uznali, że nie chcą ich razem u siebie, czyli matki i dzieci, no i musieli szukać sobie miejsca czasowego schronienia.
Oczywiście to pięknie brzmi, że jest takie miejsce, gdzie można rzeczywiście wspierać kobiety w tym kryzysie i ich dzieci, ale biorąc pod uwagę te lata działania Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, zawsze to powtarzam, bo to już będzie za 35 lat, to ciągle jest ta potrzeba i to jest takie smutne.
Każdy by chciał, żeby przemocy nie było, żeby takich problemów nie było, natomiast no, są i takie instytucje jak nasza muszą funkcjonować i myślę, że dobrze, że są. My prowadzimy rejestr osób, które korzysta ze schronienia czasowego. Mamy taką księgę meldungową od 1992 roku i z tej księgi, jak robiliśmy statystykę w poprzednim roku z początkiem 2021, wyszło nam, że w skali tych wielu lat z tego schronienia czasowego skorzystało 1650 osób. I to osoby Zielonej Góry, osoby spoza Zielonej Góry i zawsze osoby, które uciekały przed czymś, albo przed przemocą, albo przed jakąś trudną sytuacją, która wymagała chwilowego zatrzymania się, uspokojenia, wyciszenia emocji, znalezienia takiego obszaru bezpiecznego i albo po kilku dniach, albo po 6 miesiącach, bo tak też widzieliśmy taką tendencję, że raczej 6 miesięcy, szły dalej w własną drogę, zdarzało się, że wracały, różnie to bywało. Natomiast zawsze opierało się to o sytuację trudną, czyli taką, gdzie naruszone było bezpieczeństwo.
Różne badania wskazują na to, że też zmienia się jakby profil tych kobiet, które trafiają do ośrodków pomocy, takich jak tutaj Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, że są to kobiety młodsze znacznie i niekoniecznie jest to przemoc fizyczna. Czy to się sprawdza u nas też w TKOPD?
Tak. O ile wcześniej w tych początkowych latach funkcjonowania, ale też gdzieś tam powiedzmy w 1900 i początkowo 2000 roku, to mieszkańcami naszego ośrodka były kobiety tak w wieku między 30 a 40 lat. Tak obecnie to jest taki przedział bardziej 18-25, 18-30, taki przedział dużo niższy. I faktycznie te osoby rzadziej uciekają od przemocy, a bardziej od przemocy w formie takiej fizycznej faktycznie, a pojawia się forma uzależnienia ekonomicznego, czyli zdarza się tak, że przychodzi do nas kobieta i okazuje się, że mieszkała w domu, który należał do męża, telefonu swojego nie posiadała, bo był na męża, konto bankowe należało do męża, mimo że szła wypłata również jej i nagle okazuje się, że nie mam nic. A jak nie mam nic, no to na co mogę sobie pozwolić, jak sobie poradzić? Więc taka przemoc ekonomiczna i taka duża bezradność często tych osób, czyli niby zrozumienie mechanizmu pomocy społecznej i świadomość, gdzie można się udać o pomoc, a z drugiej strony taki brak samodyscypliny, żeby działać. Po prostu, żeby iść, załatwić, zorganizować, być na czas, być każdego dnia tam, gdzie się powinno być. Tutaj jest taka dosyć duża swoboda, takie podejście zdążę. uda się. Czasami faktycznie wydaje nam się, że te osoby zaczynają wchodzić w taką tendencję permanentnej potrzeby korzystania z pomocy społecznej. I to nie chodzi o to, że oni są bezradni, bo nie potrafią sobie zorganizować rzeczy, ale są tacy fruwający w tej przestrzeni. Tak, co nam przyniesie los, tak będzie. Natomiast no, to, że oni tak sobie latają i spędzają czas, to okej, ale często wokół nich otoczenia są dzieci. No i niestety tu już takiej swobody nie ma, więc będąc u nas naprawdę dużo wysiłków wkładamy w to, żeby te osoby i zorganizowały kwestie prawne związane z sytuacją dziecka, bo czasami jest tak, że ojciec jest nieoznaczony, czyli kwestie alimentacyjne są niejasne. Też to, co ważne, to, żeby troszkę popracować w obszarze psychologicznym, co się zadziało, czemu tak się stało, zrozumienia siebie. Staramy się też im dostarczać takich specjalistów jak doradca zawodowy, jak dietetyk, bo to są takie rzeczy, które zauważamy, że są istotne. Nierzadko przychodzi nas dziewczyna, kobieta, która po prostu nie potrafi gotować. I głównym posiłkiem dla dzieci są parówki, chipsy, żelki. Są tego typu proste rozwiązania, natomiast my je uczymy, że to jedzenie musi być zbilansowane, musi być dostosowane do dziecka. Tak samo ważne jest chodzenie do lekarza na czas, sprawdzanie wszystkich parametrów, wszystkich rzeczy, bo jakby nie było, to wpływa na to, w jaki sposób dziecko się rozwinie. No i okazuje się, że tym osobom po prostu trzeba często wskazać palcem i pokazać, w jakim kierunku trzeba pójść i dopytać się, czy wszystko na pewno jest zrobione.
No i może też trzeba jakoś przekonać, że dobrobyt i dobre życie bierze się z pracy, a nie z wsparcia społecznego, z pomocy społecznej.
Będąc u nas, akurat to jest też tak, że my układamy plan usamodzielnienia i każda z osób, która przybywa, musi wejść w cykl, zbliżamy się do cyklu naboru do przedszkoli, do żłobków i każda z osób, która jest u nas w tym czasie, jest zobowiązana po prostu do zapisania swojego dziecka do tego typu placówek właśnie po to, żeby po przyjęciu, jeśli tak się uda, móc pójść do pracy. Tutaj my bardzo pilnujemy tego, bo też przegapienie tego terminu powoduje, że znowu mamy rok do tyłu i tak naprawdę trwanie w tym wszystkim dalej się toczy, więc my pilnujemy pewnych rzeczy, które chciałyby może te osoby troszeczkę wyminąć albo zapomnieć, że trzeba coś zrobić w terminie, natomiast my im przypominamy i też staramy się, może to brzydko zabrzmi, ale rozliczyć ich z tego, czy się udało, bo jakby nie było, jesteśmy czasowym schronieniem, czyli w przypadku domu samotnej matki do roku i my musimy mieć świadomość, co się stanie po tym roku, tak? Bo czasami może być tak, że dojdziemy do etapu takiego, w którym po roku nic się nie wydarza i być może sąd musi zadecydować, czy ten związek rodzica i dziecka musi trwać dalej.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Rozpoczęliście realizację projektu, którego celem jest ochrona przed przemocą. Proszę opowiedz o szczegółach tego projektu.
To jest projekt, jego tytuł to jest Prawo do życia w sieci bez przemocy. Jest on realizowany z programu Aktywni Obywatele, program regionalny finansowany z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. I jest to projekt, który zarówno kierowany jest do osób, które pracują z dziećmi, czyli nauczycieli w szkołach, nauczycieli w przedszkolach i żłobkach, bo może ktoś się zdziwi, czemu żłobkach, ale okazuje się, że już w żłobkach opiekunowie są w stanie zauważyć symptomy przemocowe. Również spotkanie dla seniorów, bo to też jest grupa, która doświadcza przemocy i to będzie w kontekście przemocy domowej, przemocy w jednostkach pomocowych. Zajęcia dla rodziców, którzy muszą poprawić swój sposób pracy z dziećmi, czyli warsztaty umiejętności wychowawczych dla nich. Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Grupa pracy z osobami stosującymi przemoc, bo mamy świadomość tego, że oprócz osób, którym trzeba pomagać, bo są ofiarami, należy też pracować z tymi, którzy są sprawcami przemocy i to osoby, które na początku z nakazu sądu, a później w późniejszym czasie już z własnej woli chcą po prostu zmienić swoje postępowanie i zauważyć te trudne aspekty. W ramach projektu również przeprowadzimy konferencję na temat mądrego rodzicielstwa dzieci do 6 roku życia. Chcemy przeprowadzić też szkolenia dla 8 powiatów. Będziemy wspólnie spotykać się z przedstawicielami powiatowych centrów pomocy rodzinie, żeby wypracować pewne działania właśnie w obszarze interwencyjnym, żeby w podobnym sposób działać. Są to powiaty z południowej części województwa. Dlatego też tak dobraliśmy, ponieważ my jako ośrodek interwencji kryzysowej całodobowy w południowej części jako jedyny. Najczęściej pracujemy właśnie z tymi powiatami i chcemy wspólnie z nimi stworzyć taką formę broszury, gdzie będzie zbiór wszystkich miejsc, gdzie można uzyskać pomoc w różnych aspektach kryzysowych. W ten sposób, czy ktoś będzie w Gubinie, czy ktoś będzie w Nowej Soli, czy w Sulechowie, czy w Żaganiu, w ten sam sposób dostanie informacje, gdzie można udać się po pomoc. Zebranie tego wszystkiego wydaje nam się potrzebne, nawet z naszej perspektywy pracy. Również pojawi się 28 godzin pracy specjalistów i tutaj te osoby będą pracować u nas w momencie, kiedy ktoś przyjdzie do nas z taką potrzebą nagłą interwencyjną pracy z psychologiem, czy psychiatrą, czy inną typą pomocy typu prawnik, to my jesteśmy w stanie już teraz po raz pierwszy od wielu lat dysponować taką formą właśnie nagłego na telefon zadziałania przez wsparcie specjalistyczne. Więc ten projekt jest dosyć duży. Różne aspekty dotyka, od małych dzieci po seniorów, więc różne dziedziny, ale to też wynika z naszego doświadczenia właśnie tego, kto się do nas zgłasza, z jakimi problemami i w czym my możemy pomóc. Natomiast ten projekt rozszerza naszą działalność, bo jest on duży i trwa on od stycznia tego roku do września 2023, czyli 21 miesięcy. No i też daje nam duży zasób finansowy, który faktycznie możemy spożytkować w dobrym zakresie.
No dostrzegam tutaj Twoją skłonność, Tomasz, do interdyscyplinarności i do tego, że lubisz współpracować z różnymi organizacjami wspierającymi rodzinę w kryzysie.
No tak, bo to też jest tak, że my jako Komitet Ochrony Praw Dziecka nie jesteśmy w stanie uleczyć wszystkich trudności, jakie nas spotykają. Są inne podmioty, które mają swoją specjalizację, więc ważna jest ta współpraca. My ten projekt, czyli ten, o którym mówiłem, Prawo do Życia w Sieci Bez Przemocy, realizujemy w partnerstwie z dwoma podmiotami. Jest to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej dla województwa lubuskiego. Każdy z tych partnerów ma swoje zadania do wykonania, natomiast też mają ogromne doświadczenia i my też będziemy korzystać z tego. To jest też taka, ten projekt to też taka forma uczenia się naszego stowarzyszenia nowych rozwiązań, nowych możliwości, bo to jest taki pierwszy duży na taką skalę i w tej kategorii projekt, który realizujemy i myślę, że też nam da taką wiedzę, w jaki sposób robić kolejne tego typu działania w przyszłości.
W jaki sposób pozyskujecie uczestników tego projektu? Czy normalnie osoba, która teraz nas słyszy i czuje, że ma taki problem, może się zgłosić? Jak to wygląda?
Część działań faktycznie polega na tym, że można do nas po prostu przyjść i skorzystać. I tu mówimy przede wszystkim o tych 28 godzinach poradnictwa specjalistycznego. Osoba, która tu jest na dyżurze całodobowym, bo tak działamy całodobowo, może zaproponować takie działanie, jeśli uzna, że jest to niezbędne i nie znajdzie innego rozwiązania, bo wiadomo, tak jak mówiłem wcześniej, są inne podmioty, które świadczą pewnego typu działania i poradnictwo. Będą grupy wsparcia, do których będzie po prostu ogłoszony nabór i będzie można w nich korzystać. Natomiast do chociażby konferencji senioralnej zaprosimy podmioty, które pracują z seniorami, czyli kluby seniora, trzeciego wieku, uniwersytet, więc te podmioty, gdzie seniorzy się naturalnie pojawiają i tam, gdzie ta informacja jakby jest istotna, ponieważ po chociażby konferencji senioralnej każdy z uczestników dostanie pakiet materiałów, który będzie mógł do swojego środowiska zanieść i też przekazać dalej, czego się dowiedział i w jaki sposób szukać tego wsparcia i pomocy. Także te działania są też formą otwartą. Są też grupy, które będą zamkniętą, na przykład mamy grupę wsparcia dla mieszkańców domu samotnej matki, więc wiadomo, że to jest oznaczona grupa i tutaj zamknięta. Natomiast wiele działań robimy na zasadzie otwartości, na zasadzie zaproszenia Państwa do udziału. Myślę, że patrząc na statystyki, jakie co roku identyfikujemy, ta liczba osób i tak będzie duża, bo nawet bez tego projektu w zeszłym roku z takiego poradnictwa pierwszego kontaktu skorzystało prawie 600 osób tutaj do nas przychodząc, z tego schronienia całodobowego 80 osób. Z telefonu zaufania 300 osób, także sumując jeszcze jest jedna cyfra, czyli różnego rodzaju warsztaty w szkołach z rodzicami, czyli grupy wsparcia różnego typu, w zeszłym roku to 380 osób, więc jak sumujemy sobie to wychodzimy prawie na 1400 osób, które skorzystało z różnego typu wsparcia naszej organizacji, co wydaje mi się nawet dosyć dużą liczbą.
To zachęcamy bardzo Państwa do tego, żeby zaglądać na stronę internetową terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, tam na pewno będą szczegóły i jeśli nas Państwo słuchają, to po prostu niech wieści się niesie.
Dokładnie. No też będziemy starali się przy udziale mediów przekazywać informacje o bieżących wydarzeniach. Mam nadzieję, że pojawią się też audycje w radiu na temat naszego programu i też zaprosiliśmy do realizacji konferencji dwie bardzo ciekawe osoby z Warszawy. To jest Aleksandra Piotrowska, to jest psycholog dziecięcy, dla Państwa być może znany z telewizji. Ona przyjedzie do nas na konferencję, ale też jesteśmy umówieni na to, że weźmie udział w audycji radiowej, czy to zakładam połączeniem telefonicznym, ponieważ jest odległość. I też druga osoba to Mirka Kątna, to jest przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka, czyli takiej jednostki jak naszej, tylko w Warszawie, takiej centralnej. I to jest też osoba, która była kandydatem na Rzecznika Praw Dziecka, więc z ogromnym doświadczeniem w tej dziedzinie wspierania rodziny i dziecka, więc to też będziemy chcieli zrobić audycję radiową właśnie w tematyce przeciwdziałania przemocy. Również w prasie lokalnej, więc będziemy starali się do Państwa dotrzeć różnymi drogami.
No i przypominamy nowy adres.
Tak jest. Jesteśmy w Zielonej Górze na Alei Wojska Polskiego 116G. To jest teren Państwu może bardziej kojarzony z pogotowiem opiekuńczo wychowawczym. Ono tu dalej jest, natomiast my zajęliśmy część budynku i myślę, że wszyscy na tym korzystamy, ponieważ i oni, i my, i nasi pozostali sąsiedzi wspólnie zaczynamy wymyślać nowe rozwiązania na przyszłość.
Dziękuję bardzo, mówił Tomasz Lechman, przewodniczący Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Wracamy do audycji. Zgodnie z zapowiedzią będziemy teraz rozmawiać na temat dzieci w kontekście prawa. Moim gościem jest adwokat Miłosz Zawieja. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, witam słuchaczy, witam panią redaktor.
W jakich momentach prawo dotyczy dzieci bezpośrednio? Czy dziecko
bardzo
może...
Bardzo dużej tak? ilości, wbrew temu, co by się mogło wydawać. Zarówno pod względem dziecka jako strony biernej, czyli kogoś, kto jest odbiorcą różnych norm prawnych, jak i strony czynnej, czyli osoby, która podejmuje różnego rodzaju zachowania, a mające wpływ na jej sytuację prawną. Tutaj chociażby będzie sytuacja związana z kontaktami na przykład z dziećmi. Niestety jest taka sytuacja, że często to dzieci pochodzą z rozbitych, może rozbite to też złe słowo, ale
czyli rodzice się rozstają, tak?
Tak, z rodzin, które się rozeszły, rodzice się rozstali i teraz jest kwestia właśnie uregulowania tego typu sytuacji, jak właśnie realizacja kontaktów, czyli jak często ten rodzic w jakich dniach ma się spotykać z dzieckiem. I to już jest coś, co dotyka bezpośrednio dziecko, chociaż ono de facto tutaj nie uczestniczy w sprawie. Natomiast ma to wpływ na to, jak często się z ojcem czy z mamą widuje. Kwestia związana z alimentami, czyli pieniądze na utrzymanie dziecka. To też są relacje między rodzicami, natomiast one de facto wprost mają przełożenie na dziecko. Kwestie związane z obowiązkiem szkolnym. Też dzieci de facto wprost nie są odbiorcami tychże norm, natomiast obowiązki przechodzą na rodziców, którzy muszą wyegzekwować od tego dziecka określone zachowania.
A jak ktoś jedzie na gapę autobusem?
Więc tutaj już przechodzimy do kwestii związanych właśnie z tą stroną czynną, czyli że to już dzieci podejmują określone zachowania. To tutaj bywa różnie. W zależności od tego, w jakim wieku dziecko jest. Bo przepisy ustawy co do zasady przewidują, że dziecko do ukończenia 13 roku życia nie ma zdolności do czynności prawnych, jak również nie odpowiada karnie. Więc taka osoba, nawet jeżeli dopuści się najstraszniejszego czynu, to jest od odpowiedzialności zwolniona. Pod względem cywilnym pojawi się ewentualnie odpowiedzialność opiekuna, że nie dochował należytej opieki nad dzieckiem i doszło do jakiegoś zdarzenia, które w efekcie doprowadziło do szkody, krzywdy. Natomiast samo dziecko jako tako nie odpowiada. Natomiast po ukończeniu 13 roku życia sytuacja zmienia się znacząco pod względem tej odpowiedzialności karnej, bym tak w skrócie mógł powiedzieć. Bo pojawia się odpowiedzialność na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i tutaj osoba, która właśnie już ukończy 13 rok życia, może na podstawie tej ustawy odpowiadać za między innymi właśnie przestępstwa. I taka osoba co do
czyli
zasady...
Czyli na przykład jak ktoś ukradnie czekoladę przykład. W sklepie, tak?
Czekolada w sklepie może nie jest jeszcze, bo tu jest sąd jeszcze oczywiście w takich sprawach, jeżeli mamy już osobę po 13 roku życia, to w takich sprawach jeszcze sąd zawsze bada społeczną szkodliwość czynu.
No dobrze, samochód ukradnie, albo rower.
Okej, rower jak najbardziej, szybciej. Jak najbardziej realne i jak najbardziej już zupełnie inna kwalifikacja. Więc w przypadku kradzieży roweru jak najbardziej wchodzimy już właśnie w tą ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich i w takim wypadku ustawa przewiduje już tą odpowiedzialność karną. Odpowiedzialność karna oczywiście tu ma inny trochę charakter niż odpowiedzialność dorosłych, bo ma na celu przede wszystkim wychowanie dziecka. W sensie ustawodawca rozumie, że dziecko z racji wieku ma swoje prawa i ma jeszcze nie do końca świadomość tego, co czasem robi. Czasem działa pod wpływem jakichś innych osób. Wykorzystywana jest właśnie ta łatwowierność dzieci. Więc w takim wypadku ustawodawca, zdając sobie sprawę, że ma do czynienia z zupełnie innym sprawcą, podejmuje inne działania. One mają na celu właśnie, tak jak powiedziałem, przede wszystkim wychowanie, czyli podejmuje różnego rodzaju działania mające na celu przywrócenie normalnego funkcjonowania takiego dziecka. To są na przykład nadzór kuratora, czyli że taki kurator przychodzi do domu i po prostu rozmawia z dzieckiem, spotyka się z nim regularnie i omawia, jakie problemy dziecko trapią i ewentualnie z czym się mierzy, jeżeli jest w stanie pomóc, no to podejmuje odpowiednie też środki zaradcze. Natomiast w przypadku bardziej już, jak to się mówi, zdemoralizowanych nieletnich, to tutaj możliwe jest podjęcie no, surowszych działań, tak? Łącznie z możliwością umieszczenia w ośrodku izolacji, powszechnie zwanym poprawczakiem. I w takim wypadku no, niemalże jest to forma pozbawienia wolności. Natomiast no, będzie to dotyczyć już sytuacji, kiedy te inne środki w postaci właśnie nadzoru kuratora, czy też ewentualnie podejmowania jakichś różnych czynności w szkole. Gdy te wszystkie środki zawiodą, no to wtedy podejmuje się już tą drogę ostateczną, czyli właśnie umieszczenie w izolacji celem właśnie przywrócenia prawidłowego sposobu funkcjonowania takiego dziecka.
Jak przekazać dzieciom taką wiedzę?
Myślę, że jest to zadanie przede wszystkim szkoły. Niestety, nie wiem jak to obecnie wygląda, jak ja uczestniczyłem w zajęciach szkolnych, niestety nie było takiej formy edukacji, która by mówiła, opowiadała wprost o tym, co wolno, czego nie wolno. Tą wiedzę de facto w znacznej mierze nabywa się od rodziców, czy też od rodziny najbliższej, czy też ewentualnie właśnie z radia, telewizji. Natomiast w mojej ocenie troszeczkę brakuje takiego przedmiotu właśnie jak prawo w szkole. Być może to jest do rozważenia, być może kiedyś coś takiego mogłoby się pojawić. Natomiast uważam, że taki przedmiot naprawdę by się przydał, bo jak rozmawiam z klientami nawet, już z osobami dorosłymi, często moi klienci nie zdają sobie sprawy w ogóle z przepisów i nie mają wiedzy nawet o takich podstawowych rzeczach, jak na przykład kwestia rękojmi, czyli możliwości zwrócenia towaru w związku z tym, że on nie odpowiada temu, co byśmy chcieli.
Bo tak naprawdę to prawo towarzyszy nam każdego dnia i
właśnie
w wielu elementach.
Tym bardziej mnie to może dziwi, to jest za mocne słowo, ale jest to dla mnie taka luka, którą warto by wypełnić, że nie ma takiej wiedzy o podstawowych zasadach prawa, podstawowych tych przepisach, tak? Ja nie oczekuję tutaj, żeby na lekcjach takiego przedmiotu było prowadzone wykłady na temat sposobów interpretacji tekstu prawnego i rozważania zasad związanych z interpretacją na przykład literalną, celowościową, systemową i tak dalej.
Oj, to strasznie
trudne,
no właśnie.
Nie oczekuję, żeby na tych zajęciach, bo to na prawie się to robi. Ale taką podstawową wiedzę, którą częściowo na włosie nabywamy, na właśnie tej wiedzy o społeczeństwie. Tym niemniej jednak tam troszeczkę nacisk jest postawiony na przepisy związane z konstytucją, z prawem unijnym, sposobem właśnie funkcjonowania państwa polskiego w Unii Europejskiej. Natomiast brakuje troszeczkę takiej wiedzy bardziej
praktycznej,
przyziemnej, praktycznej, dokładnie, żeby omówić na przykład kwestie związane chociażby z prawami o prawo rękojmi, tak? Czy jeżeli coś właśnie się stanie złego, to gdzie mamy się zgłosić, jak się mamy zachować, jakie są procedury. Nie są to aż tak skomplikowane rzeczy, a z drugiej strony myślę, żeby to procentowało w przyszłości. I również tutaj, tak jak zaczęliśmy tą kwestię odpowiedzialności nieletnich, też być może nie do końca dzieci zdają sobie sprawę czasem z konsekwencji i tego, że mając 13 lat już mogą ponosić odpowiedzialność, mając 15 lat mogą nawet ponosić odpowiedzialność karną. 15-letnie dziecko za zabójstwo może de facto ponieść już normalnie odpowiedzialność karną jak dorosły. Nie zdają sobie sprawy, że de facto kodeks karny dotyczy już osób, które ukończą 17 rok życia. To nie jest tak, że dopiero od 18. Bo między 17 a 18 rokiem życia to już do decyzji sądu będzie o tym, jakie środki zastosować. Czy środki wychowawcze z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, czy już środki karne z kodeksu karnego. Bo może się okazać, że osoba, mimo że ma lat 17, to dopuściła się już tak istotnego przekroczenia prawa i popełniła przestępstwo na tyle ciężkie, że de facto nie może zasługiwać już na dobrodziejstwo związane z wychowaniem, bo po prostu sędzia dochodzi do wniosku, że tu już no, czas wychowania się skończył, a teraz się czas zaczął dorosłego życia i ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny. Dlatego tutaj ten wiek, w jakim dochodzi do odpowiedzialności, czy to właśnie w postępowaniu w sprawach nieletnich, czy odpowiedzialności karnej, jest de facto płynny, tak? Bo w zależności od tego, co się wydarzy, to różne ustawy mogą mieć zastosowanie. W szczególności właśnie tutaj, tak jak mówię, to są lata graniczne. Wiek 13 lat, 15 lat, 17 lat i 18 lat. 18 lat to już co do zasady kodeks karny. 17-18 kodeks karny albo ustawa o przeciwdziałaniu w sprawach nieletnich w zależności od tego, z jakiego rodzaju czynem mamy do czynienia i z jaką osobą, bo czasem się po prostu zdarzy jakiś wypadek i ktoś poniesie śmierć w wyniku wypadku, ale to jest wypadek, sytuacja losowa i to jest tak zwane przestępstwo, nawet jeżeli uznamy, że to jest przestępstwo, bo wypadek będzie ze skutkiem na przykład śmiertelnym, to jest to wciąż tylko niecelowe działanie, więc może być absolutnie, widzę tutaj podstawy do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Potem mamy ten wiek między 15 a 17, stricte ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, a wyjątkowo właśnie kodeks karny, a to już dotyczy naprawdę tych najpoważniejszych przestępstw. Czyli zabójstwo, zamach na prezydenta, jakieś przygotowanie do działalności terrorystycznej, tego rodzaju czyny, które praktycznie no, w normalnym życiu się w ogóle nie spotykamy, więc to jest tylko hipotetyczna możliwość, ale taka istnieje. No i ten przedział między 13 a 15, kiedy to tylko i wyłącznie ustawa o przeciwdziałaniu w sprawach nieletnich. Także w zależności od tego, z jakim czynem mamy do czynienia i osobą, w zależności od tego, w jakim jest wieku, no to różnego rodzaju przepisy znajdą zastosowanie i z różnego rodzaju odpowiedzialnością będziemy mieć do czynienia. I tu właśnie myślę, że warto by było, żeby na takich zajęciach właśnie z prawa, podstaw prawa, te kwestie między innymi przedstawić, omówić. Co nam grozi w zależności od tego, w jakim wieku, jakiego czynu się dopuścimy.
No może warto zacząć od praw dziecka. Wszyscy wiemy, że istnieje konwencja o prawach dziecka i to chyba obowiązkiem dorosłych jest to, aby o te prawa dbać.
Tutaj zdecydowanie. Natomiast to jest, tak jak pani redaktor powiedziała, w zasadzie konwencja skierowana do dorosłych, bo konwencja praw dziecka określa podstawowe prawa dziecka, natomiast rolą dorosłych jest te prawa realizować. Bo konwencja określa właśnie prawo do życia w rodzinie, prawo do bycia szczęśliwym, prawo do nauki.
Do wychowania bez przemocy,
ale te wszystkie prawa...
Do zrzeszania się jest też prawo.
Tak.
Do posiadania własnego głosu.
Dokładnie.
Natomiast, do wyrażania własnego głosu,
tak. I de facto nawet ono znajduje swoje odzwierciedlenie w ustawach, bo kodeks postępowania cywilnego przewiduje nam przykład możliwość wysłuchania małoletniego i uwzględnienia jego rozsądnych życzeń. Sąd ma obowiązek uwzględnić rozsądne życzenia, biorąc pod uwagę stopień rozwoju i wiek i życzenia, jakie dziecko realizuje. Bo oczywiście sąd nie będzie zobowiązany do wzięcia pod uwagę życzeń dziecka w postaci gwiazdki z nieba. Natomiast już w sytuacji, kiedy będzie pytanie, czy chciałby mieszkać z mamą czy z tatą, to już tu dziecko może wyrazić swoje stanowisko i rolą sądu będzie jednak wzięcie pod uwagę tego. Oczywiście to będzie jeden z elementów całego materiału dowodowego, które sąd będzie brał pod uwagę, bo tutaj też jest kwestia opinii biegłych psychologów, psychiatrów, którzy tę kwestię też rozstrzygają. Natomiast no, sąd ma obowiązek taki głos dziecka wziąć pod uwagę. Jest możliwość przeprowadzenia przesłuchania małoletniego poza salą sądową i wtedy dochodzi do rozpytania właśnie odnośnie różnych sytuacji. Ta osoba nie jest traktowana jako świadek, aczkolwiek w niektórych sytuacjach już może być traktowana jako świadek, ale przyjmijmy takie tylko ogólnikowe na potrzeby audycji, żeby już nie mieszać. To takie dziecko również może być słuchane w innych postępowaniach i również może wyrazić swoją wolę. To jest też kwestia kodeksu rodzinnego, gdzie ustawodawca do rodziców wprost kieruje obowiązek brania pod uwagę woli dziecka, tak samo jak tu w kwestii sądu, biorąc pod uwagę oczywiście jego stopień rozwoju i co tą wolą ma być. I znowuż dochodzimy do tego, co innego jak dziecko sobie zażyczy gwiazdkę z nieba, a co innego na przykład jeżeli sobie zażyczy, że na przykład chce spędzić weekend z tatą czy z mamą na jakąś wycieczkę i tak dalej. Więc tutaj konwencja nakłada na państwa członkowskie, które taką konwencję podpisały, nakłada takie ramowe obowiązki, natomiast obowiązkiem każdego z państw jest już wdrożenie tych odpowiednich instytucji do swojego porządku prawnego i jeżeli chodzi o tego polskiego ustawodawcę, no myślę, że większość, o ile nie wszystkie te zasady są realizowane. Czy to właśnie prawo do spokojnego i bezprzemocowego wychowania.
Prawo tutaj... do tajemnicy korespondencji.
Oczywiście. Naruszenie korespondencji jest przestępstwem i nie ma tu znaczenia, czy korespondencja jest kierowana przez dziecko, czy jest kierowana przez dorosłego. Każda korespondencja jest objęta tajemnicą i naruszenie tejże tajemnicy jest przestępstwem ściganym przez prokuratora z oskarżenia publicznego.
Panie mecenasie, a myśli pan, że dorośli chcą wiedzieć, że dzieci mają takie prawa?
Myślę, że nie, bo wygodniej jest, jeżeli niektórych praw na przykład nie wiemy albo udajemy, że ich nie ma, więc jest to na pewno wygodniejsze. Ale większość tych norm, które są przez ustawodawcę tworzone, ma na celu de facto ochronę dzieci. W zasadzie nawet nie większość. Wszystkie normy mają na celu ochronę dzieci. I często jest tak, że się próbuje, że a to jest dziecko, więc pismo dziecka nie podlega ochronie, bo przecież to jest tylko dziecko. No nie, to ustawodawca mówi, że dotyczy to każdego, tak? Kto narusza po prostu tajemnicę korespondencji i niezależnie od tego, czy to jest dziecko, czy osoba dorosła, to podlega odpowiedzialności karnej. Problem jest oczywiście w zgłoszeniu takiego przestępstwa, bo dziecko najczęściej nie będzie w stanie bronić swoich interesów.
Ale na tym poziomie to jest chyba kwestia po prostu szacunku do dziecka.
Dokładnie, ale to tak, to myślę, że to jest... Aczkolwiek znowuż, i tutaj też jest...
Bo pan mówi jak prawdziwy adwokat,
przepis,
tak?
Przepis też ustawy właśnie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego też stanowią, że rodzic ma obowiązek wychowywania dziecka z poszanowaniem jego odrębności, jego godności. I tutaj też można by rozważyć niektóre sytuacje jako właśnie nadużycie tejże władzy rodzicielskiej. I można by rozważyć ewentualnie, miałem taką jedną sprawę, gdzie właśnie rodzice tak się zatracili w konflikcie między sobą, że gdzieś tam te dobro dziecka w ogóle było z boku. To przestało mieć znaczenie. Liczył się tylko ten konflikt i ta kłótnia, wzajemne jakieś pretensje. I koniec końców doszło do tego, że sąd stwierdził, że potrzebny jest nadzór kuratora nad sprawowaniem tejże władzy rodzicielskiej, bo dochodzi po prostu do nadużyć. Że dziecko jest po prostu manipulowane przez jednego rodzica przeciwko drugiemu ze szkodą dla dziecka.
Dzieci na pewno przez większość swojego życia słyszą o tym, że mają obowiązki. My chcemy teraz powiedzieć, że też mają swoje prawa. I jeśli jeszcze nie zajrzały do Konwencji Praw Dziecka, to mogą to zrobić. Polecamy to również rodzicom, nauczycielom, myślę, wychowawcom.
Właśnie myślę, że nawet bardziej rodzicom, wychowawcom niż dzieciom. Bo tak jak mówię, no, trudno wymagać od 4-5-latka, żeby było świadome.
Nie, no to wiadomo, że jak zacznie tak, chociaż
ale,
czytać.
Ale
tak?
Właśnie tutaj też jest rola duża rodziców, żeby mieć świadomość tego, jak się należy zachowywać, jakie prawa dzieci mają. Aczkolwiek też należy mieć na względzie, że zachować umiar. Bo też słyszałem o sytuacjach, co prawda sam takiej sprawy nie miałem, ale słyszałem o sytuacjach, że dziecko przychodzi z zajęć mających na celu przedstawienie jego praw, ale co na tych zajęciach się dzieje, trudno powiedzieć, natomiast wraca do domu i zaczyna szantażować rodziców, tak? Że zaczyna mówić, że słuchaj, jak mi nie kupisz tego i tego, to ja pójdę na policję i powiem, że zrobiłeś to i to, tak? No i wtedy mamy naprawdę już trudne sytuacje dla rodzica, bo tu dochodzi do utraty istoty tych praw dziecka, a te prawa stają się, że tak powiem, narzędziem groźby. Że jeżeli rodzic nie zrobi tak, jakby dziecko chciało, no to wtedy jakieś dziecko podejmie działania, które mogą doprowadzić do przynajmniej wszczęcia jakiegoś postępowania, bo nie mówię, że dojdzie do odpowiedzialności. Natomiast być może jakiś organ się zainteresuje, jeżeli usłyszy, że na przykład dziecko przyjdzie i powie, że jest ofiarą, tak, bo rodzic mu nie chce kupować zabawek. No i potem wymaga to bardzo wnikliwego wyjaśnienia, o co chodzi.
Także czasami... To też jakaś, powiedziałabym, wnikliwa i rzetelna edukacja jednak.
Wnikliwa i rzetelna edukacja, tak, bo czasem, jak przynajmniej życie pokazuje, dochodzi do sytuacji zgoła odmiennych od tego, jaki był zamysł. Prawo ma chronić przed właśnie patologiami, przed rodzicami, którzy znęcają się nad dziećmi. Natomiast to nie ma być forma właśnie jakiegoś sposobu uzyskiwania korzyści. Bo czasem dochodzi do tego rodzaju sytuacji, że dziecko usłyszawszy, jakie prawa ma, zaczyna, że tak powiem, w swoim interesie po prostu tych praw chcieć nadużywać. I to też są sytuacje, które wymagają przeciwdziałania, czy też jakiejś ingerencji, żeby je powstrzymać, no bo mogą doprowadzić również do całego szeregu zbędnych postępowań, które będą miały na celu właśnie wyjaśnienie, a potem się okaże, że po prostu to tylko był wymysł dziecka, które chciało osiągnąć jakąś tam korzyść. Natomiast cały aparat państwa zostanie już, machina wymiaru sprawiedliwości ruszy, rodzice będą musieli chodzić na policję, się tłumaczyć, wyjaśniać. Być może jakiś nadzór kuratorski zostanie ustanowiony. Dziecko sobie nie zdaje sprawy z tego, jakie konsekwencje niektóre słowa dziecka mogą wywołać. Natomiast może się tak wydarzyć. Wyobrażam sobie taką sytuację, że tak może być i to naprawdę stawia tych rodziców tu również w bardzo trudnym świetle. I de facto w ten sposób to w tym bardziej wskazuje na zasadność tego rodzaju zajęć, tak? Które byłyby oczywiście merytorycznie właściwie poprowadzone, żeby nie dochodziło również do tego rodzaju sytuacji, że dochodzi do nadużycia prawa, bo nadużycie prawa też nie jest zgodne z przepisami. Kodeks cywilny wprost mówi, że kto nadużywa swojego prawa, czy też czyni użytek ze swojego prawa sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, nie zasługuje na ochronę. Także tutaj duża też jest rola właśnie edukatorów, którzy musieliby no, rozważyć, w jaki sposób przedstawić tą właśnie wiedzę dzieciom, żeby nie dochodziło również do sytuacji zgoła odmiennych i niebezpiecznych dla rodziców. Chociaż nic się nie dzieje, tak? Dziecko jest szczęśliwe i krzywda mu się nie dzieje, to dziecko chcąc uzyskać dla siebie jakąś korzyść zaczyna po prostu stosować szantaż.
A myślę, że warto już na podsumowanie naszej rozmowy podkreślić, że pierwszymi edukatorami dzieci są po prostu ich rodzice.
Tak.
Dzieci się uczą poprzez naśladownictwo, więc to, co zobaczą w zachowaniu swoich rodziców, to będą powtarzać. Jeżeli rodzic wyrzuci śmieć poza kubeł albo do lasu, wywiezie kanapę, to...
Trudno oczekiwać od dziecka, że będzie robić inaczej,
tak,
prawda?
No albo to pojedzie jest... pijany otóż to. Za kierownicą.
No oczywiście.
Tak?
No to trudno wymagać od dziecka i mówić mu, że nie rób tego, skoro samemu się to robi. No to dlaczego dziecko ma słuchać i mówić, że dobrze, to ja tak nie będę robić, skoro ojciec, matka tak właśnie robią. Więc oczywiście tu największa rola jest właśnie rodziców. Dzieci są doskonałymi obserwatorami. Sam jestem tego od jakiegoś czasu, doświadczam tego, jak doskonałymi dzieci są obserwatorami. Także dzieci widzą bardzo, bardzo dużo i znacznie więcej niż nam się wydaje. I także wiele z tych patologicznych zachowań, które potem dzieci są, że tak powiem, sprawcami tych różnych sytuacji, wręcz przestępczych czasem, to de facto wynikają po prostu z tego, że to dziecko widzi na co dzień. Widzi po prostu tą przemoc, te przestępstwa. No i po prostu dlaczego ma działać inaczej, skoro rodzice tak działają. I tu w tym momencie takich instrumentów, że tak powiem, jakiegoś przywrócenia do prawidłowego funkcjonowania dziecka w zasadzie nie ma. No bo skoro rodzice tak robią i się nic nie dzieje, no to dlaczego ja miałbym tak nie robić?
Pozostawiamy naszych słuchaczy z taką refleksją. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Moim gościem był Miłosz Zawieja, adwokat.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Dzisiejszą audycję zrealizował Hubert Pietroński. Dziękuję za współpracę. Do usłyszenia. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.